Witam Państwa bardzo serdecznie w Żaganiu. Znajdujemy się przed pałacem, który jest jedną z największych i najcenniejszych barokowych rezydencji w zachodniej Polsce. Przez kilkaset lat była ona siedzibą książąt żagańskich, wywodzących się z najprzedniejszych rodów arystokratycznych Europy. W pałacowych murach gościli oni zarówno potężnych władców, jak i sławnych ludzi kultury. Zapraszam na bliskie spotkanie z tym niezwykłym zabytkiem i jego niebanalną historią. Udajmy się teraz w stronę głównego wejścia do pałacu, a następnie zacznijmy go obchodzić dookoła. Żagań został założony w średniowieczu w bardzo ważnym ze względów militarnych miejscu, czyli obok przeprawy przez rzekę Bóbr, która nieco dalej na północ wpada do Odry. Najpierw Piastowie zbudowali tu obronny gród, a później wyrosła w jego miejscu osada, która z czasem przekształciła się w miasto. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z XIII wieku. Nie minęło wiele lat i Żagań stał się centrum niewielkiego księstwa, które, choć trudno w to uwierzyć, przetrwało aż do pierwszej połowy XX wieku. Początkowo było ono samodzielne, jednak później podlegało Czechom, Saksonii, Austrii, Prusom i wreszcie Niemcom. Prawdopodobnie w końcu XIII wieku, w miejscu, w którym się znajdujemy, stanął Zamek Książęcy. Budowla była jednoskrzydłową, gotycką warownią, otoczoną fosą i połączoną od północy z murem miejskim. W 1584 roku zamek rozbudowano o renesansowe skrzydła, wschodnie i południowe. W 1628 roku Ferdynand II Habsburg sprzedał księstwo swojemu najwybitniejszemu wodzowi, Albrechtowi Wallensteinowi. Ten, nie zwlekając, rozpoczął realizację własnych wizji budowlanych. Nie wypełnił ich jednak do końca, ponieważ został zamordowany. Nowym księciem żagańskim został wpływowy pierwszy minister na cesarskim dworze Wacław Eusebiusz von Lobkowitz. W drugiej połowie XVII wieku rozpoczął on dzieło budowy wspaniałego pałacu. Projekt architektoniczny przygotował włoski mistrz Antonio della Porta. Wzorował się on na rodowej siedzibie Lobkowiców w czeskich Rołudnicach. Czteroskrzydłowy pałac postawiono na planie kwadratu o boku długości 75 metrów. Trzy zachowane do dziś skrzydła są równej wysokości. Czwarte, wyburzone w XIX wieku i zastąpione oranżerią, było nieco niższe. Warto zwrócić uwagę na oryginalne barokowe dekoracje widoczne nad oknami. Przedstawiają maszkarony, zwane diabelskimi grymasami. W sumie jest ich 197 i żaden się nie powtarza. Ponoć wzorem dla wykonania maszkaronów były szkice samego Leonarda da Vinci. Pod koniec XVIII wieku nowym gospodarzem pałacu został książę kurlandzki Piotr Biron. Zlecił on zmianę wystroju wnętrz z barokowego na klasycystyczny. Eleganckie sztukaterie z tego okresu wciąż można podziwiać w kilku salach. Z księciem związane są również cztery dorodne platany rosnące przed pałacem od strony rzeki. Zasadzono je dla upamiętnienia czterech córek władcy. Trzy z nich zresztą były w XIX wieku tytułowane księżnymi żagańskimi. Dokonania ostatniej, Doroty Dino Talleyrand Périgord, pamiętane są do dziś. Była to kobieta nieprzeciętna. Korespondowała z osobistościami kultury i sztuki, między innymi z Wiktorem Hugo, Stendhalem i Balzakiem. Przyjaźniła się ze sławnym węgierskim kompozytorem i pianistą Franciszkiem Listem, który dwukrotnie odwiedził ją w Żaganiu. Księżna ufundowała wiele budowli w mieście. Prowadziła też działalność charytatywną. Z jej inicjatywy ponownie przebudowano pałacowe wnętrza, a nad Bobrem urządzono wspaniały park w stylu romantycznym. Potomkowie księżnej z rodu Talleyrand przebywali w Żaganiu do okresu międzywojennego. W czasie II wojny światowej pałac został w znacznym stopniu zniszczony i rozgrabiony. Co ciekawe, po upaństwowieniu polskie władze komunistyczne wypłaciły mieszkającym we Francji Talleyrandom spore odszkodowanie za przejęty majątek. Obecnie dla pałacu znów nastały dobre czasy. Jego gospodarzem jest Żagański Pałac Kultury. Zachęcam do zwiedzania zabytkowych wnętrz z przewodnikiem i do spaceru po parku. Ja tymczasem pożegnam się już, życząc miłego pobytu. Do usłyszenia.